Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
7,5 minuty po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Czas na naszą audycję poświęcaną mieszkaniu, czyli temu, co każdy mieć powinien. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry.
A co zrobić, żeby mieć? Trzeba kupić.
No, trzeba kupić i najczęściej nie mamy na to pieniędzy własnych
kredycik.
Odłożonych. No, kredycik. A kredycik ma to do siebie, że trzeba go spłacać. A jeśli był jeszcze wzięty w walucie obcej, no to w przypadku, kiedy złoty zaczyna tracić na wartości, zaczyna robić się problem, bo raty nam idą w górę. Do tego dochodzi właśnie przeliczanie wartości z danej waluty na złote. No i to wszystko sprawia, że czasami może się okazać, że jest trudno albo jest wręcz niemożliwe do zrealizowania takie spłacanie rat. I dlatego dziś nietypowo, dziś o upadłości konsumenckiej powiemy, kto może i na jakich zasadach ogłosić upadłość konsumencką, z czym to się wiąże. Moimi Państwa gośćmi będą dziś Filip Kozik, prezes Kancelarii Prawnej KL Law Polska oraz pani Małgorzata Janicka, która przeszła cały proces upadłości konsumenckiej i dziś żyje bez kredytu i bez mieszkania, ale wrócimy do tego za chwilę.
Jakoś trzeba do mieszkania dojechać, a propos jechania, pan Olek pisze, tym razem wracam z Elbląga do Gdańska w bardzo dużym towarzystwie oraz pracę przy przebudowie wskazana cierpliwość. Proponuję hasło dla kierowców. Kierowco, masz dojechać, a nie zdążyć. Pozdrawiam.
No bardzo ważne. A my dzisiaj nietypowo, bo o tym, co robić, gdy nie jesteśmy w stanie spłacać rat kredytowych za mieszkanie albo za dom. A niebawem takich osób może być więcej. Powody są co najmniej dwa. Pierwszy to sytuacja na rynku walutowym. Tylko przypomnę, że wczoraj na rynku międzybankowym frank szwajcarski kosztował 4 zł i 16 groszy. Dziś jest to 4,13. Proszę sobie wyobrazić, co czują ludzie, którzy zadłużyli się w tej walucie, gdy kosztowała ona 1,98 zł. Wczoraj 4,16. Euro też dosyć drogie, 4,43 to dziś. Kredyty w złotych, no jeśli brane są w ostatnich miesiącach, gdy stopy procentowe są najniższe w historii, nie miejcie Państwo złudzeń, Wasze raty będą szły w górę, gdy tylko Rada Polityki Pieniężnej zacznie podnosić stopy procentowe, a raczej tego w przyszłości też nie unikniemy. A to także dla kredytobiorców w złotych może oznaczać kłopoty. I dlatego dziś nietypowo, bo opowiemy, co zrobić, by ogłosić upadłość konsumencką. Moimi Państwa gośćmi są dziś pani Małgorzata Janicka, która przeszła ten proces, i pan Filip Kozik, prezes Kancelarii Prawnej KL Law Polska. Aż 511 konsumentów tylko w październiku ogłosiło upadłość, wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. To najwyższy miesięczny wynik w całej historii obowiązywania przepisów o upadłości konsumenckiej. Od stycznia do października tego roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do 3591 osób. W całym poprzednim roku takich publikacji było 2112. Według obowiązującego w 2011 roku prawa, gdy pojawiła się możliwość upadłości konsumenckiej, ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zakończyły się tylko 2 postępowania. W 2012 roku 12, w 2013 roku było to 7, a w 2014 roku tylko 5 upadłości. Wielokrotnie więcej wniosków sądy odrzucały. Rewolucja nastąpiła w 2015 roku i tu pytanie do pana prezesa, dlaczego, co się zmieniło?
Znaczy, tak naprawdę doszło do gruntownej nowelizacji przepisów. Wcześniej, tak jak pani wspomniała, faktycznie było to niemalże praktycznie niemożliwe, żeby taką upadłość przeprowadzić, a także początkowo ogłosić oczywiście. Zmiana tych przepisów jakby no uwolniła tak naprawdę ten rynek upadłościowy, przez to konsumenci tak naprawdę zyskali dosyć poważne narzędzie do tego, żeby wyjść z długów, które po prostu no, powstały nie wskutek ich jakichś tutaj umyślnych działań bądź rażącej winy, czy też jakichś umyślnych.
Bo wtedy była mowa o tym, że gdy niewypłacalność dłużnika wynikała z niezależnych od niego okoliczności, takich jak kataklizm, choroba, czy wypadek, a chyba ustawodawca wtedy nie brał pod uwagę takiej sytuacji, gdy był taki jeden dzień straszliwy dla frankowiczów, kiedy frank skoczył powyżej 5 zł. To na chwilkę się stało, niemniej jednak było to bardzo kosztowne dla ludzi, którzy wówczas, no, dzisiaj jeszcze spłacają raty we franku szwajcarskim. Po 2015 to się zmieniło.
Tak, to prawda, to się zmieniło i spora rzesza w sumie naszych klientów to są też osoby, które mają kredyty we frankach. Z pozoru może się wydawać to sytuacja trochę dziwna. Jeżeli ktoś zaciąga zobowiązanie we franku, no to ewentualnie musi się liczyć z tym, że nastąpi zmiana tego kursu, pomimo tego, że ona przez jakiś tam okres czasu była stabilna. Natomiast no, system tak jaki jest, on niekiedy nawet zmuszał tych konsumentów pośrednio do zaciągania tych zobowiązań właśnie we frankach. Same banki niekiedy nawet nie uwzględniały tego, że ktoś może wziąć kredyt w złotówkach.
No bo mówiono, że nie ma zdolności kredytowej na kredyt w złotych, tam do 300 tysięcy, ale jeśli weźmie we franku szwajcarskim, to ma nawet do 400 tysięcy.
Dokładnie tak. Co więcej, korzystając na przykład też z usług specjalistów, jakim są doradcy kredytowi.
Pośrednicy.
Pośrednicy, tak. Oni niekiedy też rekomendowali po prostu akurat te kredyty jako najbezpieczniejsze. Także no, konsumenci jako laicy nie muszą mieć jakiejś tam określonej, specyficznej wiedzy z zakresu ekonomii.
A wtedy też nie było, prawda, takich sytuacji, takich wahnięć na walutach, tak niesamowitych. Nikt się chyba tego nie spodziewał.
Frank był stosunkowo stabilny. Przyszedł ten moment kryzysowy, kiedy wartość znacznie wzrosła i to jakby uzasadnia tak naprawdę złożenie wniosku o upadłość konsumencką i dalsze procedowanie.
Pani Małgorzata, w którym momencie pani uznała, że już czas na upadłość konsumencką?
Ja złożyłam wniosek na początku 2015 roku, w lutym konkretnie. O upadłości myślałam już wcześniej, ale jednak jeszcze tam próbowałam jakoś tam się bronić. Właśnie w moim przypadku to był ten kredyt tak zwany frankowy, podkreślam tak zwany, bo on był de facto złotówkowy.
No spłacała pani w ratach na pewno złotówce, prawda?
Tak, dostałam pieniądze w złotówkach, spłacałam w złotówkach prawdopodobnie banki też nie miały tych franków
u siebie
jako zabezpieczenie.
Ile pani brała tego kredytu?
Ja wzięłam 145 tysięcy.
145 tysięcy w złotych.
W złotówkach, tak. Nie mam w umowie nawet, ile to było franków. To było jakiś tam według kursów, jaki wtedy był obowiązywał, to było jakieś tam 60 tysięcy franków. No. W każdym razie spłacałam ten kredyt pomimo rosnących stale rat. Wyrzekając się różnych rzeczy i rezygnując z coraz to większej ilości takich dobrodziejstw.
A do jakiej kwoty skoczył kredyt?
To znaczy w momencie, kiedy mi bank wypowiedział umowę, to było w 2014 roku, zażądali ode mnie spłaty 200 tysięcy. Także, że wziąłem 145, przez kilka lat spłacałam, no i okazało się, że jestem winna więcej niż pożyczyłam. Tutaj pewnie jakoś tam mimo wszystko bym dawała sobie radę i starałabym się jakoś tam tą sprawę inaczej rozwiązać, ale w związku z tą sytuacją mój partner, który zachorował, przeszedł na rentę.
Pogorszyła się sytuacja finansowa.
W końcu on umarł. Ja znalazłam się w jakiejś takiej
ciężkiej sytuacji.
I finansowo, i psychicznie. A w dodatku jeszcze w wyniku tego ciężko zachorowałam, jestem w tej chwili na rencie. No więc wiadomo, że moja walka ewentualna z bankiem by nie miała sensu. No tu musiałam położyć na szale ten jakiś tam dorobek, no w tym wypadku mieszkanie, i swoje zdrowie. No
więc... A z tego, co pamiętam, płaciła pani raty nawet mimo to, że one nie były, te kwoty wpłacane przez panią były mniejsze niż wynikało to z umowy, ale chciała pani uczciwie płacić tyle, ile się dało, ile tak, mogła pani tak, i tak. Mimo to bank nie chciał pójść na żadną ugodę.
Nie chciał pójść na żadną ugodę, były telefony, były bardzo przykre rozmowy, także że no bardzo to był niemiły okres w moim życiu. I...
A jak bank zareagował, gdy pani stwierdziła, że ja jednak składam wniosek o upadłość konsumencką?
W momencie, kiedy złożyłam wniosek o upadłość konsumencką, oczywiście zawiadomiłam o tym bank, no bo rozpoczęcie takiej procedury wstrzymuje jakieś ruchy ze strony banku. No, wiadomo, że nie mogą mi wtedy nasłać komornika, czy wytoczyć mi sprawy, bo musi się ta sprawa odbyć. Jednakże z banku miałam telefony bardzo nieprzyjemne. Nawet próbowali zastosować wobec mnie ten bankowy tytuł egzekucyjny. No, sąd odrzucił to. W każdym razie od momentu złożenia do momentu złożyłam w lutym wniosek, w czerwcu miałam ogłoszoną upadłość. Sprawa była dosyć krótka, sędzia był bardzo przychylny w stosunku do mnie, bo no, sprawa była ewidentna. No.
Dużo spraw trafia do państwa kancelarii, wniosków o upadłość. Zanim będziemy mówić o tym, kto może, na jakich zasadach, to w dalszej części audycji.
Znaczy, tak, jest bardzo dużo zapotrzebowania akurat na tego typu usługę. No bo tak jak wspominałem, znaczy tak jak państwo też wspominaliście, te przepisy dopiero się zmieniły w 2015 roku, tak. Wcześniej to było niemożliwe, także ogromna liczba osób, która wcześniej tego nie mogła zrobić, no tak naprawdę zaczęła się tym interesować dopiero w 2015 roku. Jest spore zainteresowanie, powiedział nawet bardzo, bardzo duże. Trafiają do nas klienci z całej Polski. To nie jest tylko Pomorze, ale to też jest województwo mazowieckie, śląskie. Także...
A to są tylko frankowicze, czy też kredytobiorcy zadłużeni w złotych? Czy widać też jakieś tendencje tutaj?
Znaczy, ja bym nie wskazywał akurat na konkretną tendencję, bo zróżnicowanie jest akurat bardzo duże. Faktycznie jest dużo frankowiczów, natomiast no, są też osoby, które mają na przykład zaległości w ZUS-ie, mają zaległości podatkowe, są byłymi przedsiębiorcami, działalność jest już rejestrowana, także de facto nie mają możliwości na złożenia wniosku upadłości przedsiębiorcy, co jest jakby wskazane. Tylko po prostu no, muszą mieć stronę jakby upadłości konsumenckiej, więc to nie są tylko zobowiązania kredytowe. Tak naprawdę są cztery rodzaje zobowiązań, które są jakby wyjęte tutaj z ram tej upadłości. Otóż umorzone nie mogą być alimenty, kara grzywny bądź inna kara zasądzona przez sąd karny, odszkodowanie na osobie i ewentualnie wierzytelność, o której we wniosku nie wspomnimy. Natomiast wierzyciel do tego postępowania upadłościowego nie przystąpi. Natomiast czy to jest zaległy rachunek telefoniczny, czy to jest zaległość w ZUS-ie, czy to jest zaległy kredyt w banku, pożyczka pozabankowa, to wszystko jak najbardziej może być umorzone docelowo właśnie tutaj w trybie postępowania upadłościowego.
A już za chwilę powiemy o tym, kto może się starać o ogłoszenie upadłości, na jakich zasadach, co trzeba zrobić, czy jakie dokumenty przygotować. O tym wszystkim już niebawem.
Mieszkanie i problemy związane czasami z tym mieszkaniem. Powracamy do rozmowy.
Powracamy do audycji. Dzisiaj mówimy, przypomnę, o upadłości konsumenckiej. W studiu goście pani Małgorzata Janicka, która przeszła proces, i pan Filip Kozik, prezes Kancelarii Prawnej KLO Polska. No to teraz garść informacji dla osób, które stoją przed pytaniem, co dalej, bo nie są w stanie spłacać rat. Kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Otóż cała ta procedura upadłości konsumenckiej, ona docelowo zmierza do oddłużenia osoby, która popadła w stan niewypłacalności. Natomiast ten stan niewypłacalności, on nie może powstać na skutek jakichś umyślnych działań bądź rażącego niedbalstwa.
Czyli umyślne działania to możemy wytłumaczyć, że mam ochotę sobie fajnie pożyć, więc póki mi bank pożycza, to ja się zapożyczam ile tylko mogę i nie zwracam uwagi na to, że zupełnie nie stać mnie na spłacanie rat. To jest taka sytuacja, że nie mogę wtedy...
Tak, natomiast no, w moim mniemaniu takim przykładem umyślnego działania jest sytuacja, w której zaciągamy kilka zobowiązań. Wartość tych zobowiązań jest wyższa niż wartość naszego majątku, który posiadamy. a następnie ten majątek zbywamy po to, żeby później wierzyciele mieli utrudnioną możliwość odzyskania swoich należności.
Panie mecenasie, ale jak to możliwe? Banki udzielą tylu pożyczek, wiedząc, że my już tej zdolności kredytowej nie mamy?
Znaczy, no jak pokazuje, pokazują sprawy naszych klientów czy ich sytuacje, no to tak, bank docelowo jest nastawiony na to, żeby sprzedać kredyt, a z tego że czerpie później profity. Także oczywiście sprzedają również osobom, które nie mają ani zdolności, ani wiarygodności niekiedy.
I dziękuję bardzo panu, że mówi pan sprzedać kredyt, a nie dać, bo dać znaczy za darmo, no, a to jest kredyt, produkt, o którym tak zapominamy, że to jest produkt, za który słono płacimy.
Oczywiście, że tak.
To z jednej strony może się starać o tą upadłość konsumencką konsument, który popadł w problemy, ale też jego wierzyciele mogą się starać o to, żeby ten konsument upadł, bo chcą zwrotu swoich pieniędzy.
To jest akurat głównie w przypadku przedsiębiorców. Otóż wtedy wierzyciele faktycznie mają uprawnienie do tego, żeby złożyć wniosek o upadłość niewypłacalnego przedsiębiorcy. I to faktycznie rodzi poważne konsekwencje później na takiego przedsiębiorcy, który być może nie miał wcale takiego zamiaru, ale tą upadłość de facto musi kontynuować.
A jakie warunki, wracamy teraz do kredytobiorców, takich, którzy się zadłużyli na mieszkanie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby o tę upadłość się ubiegać?
Otóż na pewno trzeba być niewypłacalnym. Niewypłacalnym jesteśmy wtedy, kiedy tracimy zdolność do wywiązywania się ze swoich wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ten stan niewypłacalności, on nie może być krótkotrwały. On musi mieć wynosić minimum 3 miesiące. Docelowo, tak jak wspominałem wcześniej, dłużnik nie może ponosić winy za to, że te długi się pojawiły, bądź te długi nie mogą powstać właśnie wskutek rażącego niedbalstwa. To są tak zwane przesłanki negatywne, bezwzględne, których wystąpienie powoduje, że sąd na pewno oddali nam wniosek o upadłość konsumencką. Natomiast są też takie przesłanki, tak zwane przesłanki negatywne względne, których wystąpienie może, lecz nie musi skutkować oddaleniem wniosku o upadłość.
Proszę, proszę.
Wśród takich przesłanek, tych właśnie negatywnych względnych, są takie sytuacje, kiedy już było wcześniej na przykład prowadzone postępowanie upadłościowe w stosunku do dłużnika i na przykład to postępowanie zostało umorzone z przyczyny innej, aniżeli wniosek samego dłużnika. Może też być wniosek o upadłość konsumencką oddalony w sytuacji, kiedy na przykład wcześniej już właśnie było ogłoszone postępowanie upadłościowe właściwe, był powołany plan spłaty, natomiast dłużnik z tego planu spłaty się nie wywiązywał. To też może skutkować tym, że późniejsza aplikacja o upadłość konsumencką będzie odrzucona. Aczkolwiek występowanie tych tak zwanych przesłanek negatywnych względnych, ono nie zawsze rodzi właśnie tutaj skutki w postaci tego, że wniosek jest oddalony. Tak naprawdę zastosowanie tak zwanych klauzul rozsądku powoduje, że nasz wniosek o upadłość konsumencką, pomimo tego, że wystąpiły pewne okoliczności uzasadniające oddalenie tego wniosku, powodują, że jednak ten nasz wniosek o upadłość konsumencką będzie zaakceptowany.
A za chwilę porozmawiamy o tym, jakie są koszty postępowania.
Na audycję Dobrze Mieszkaj zaprasza sponsor For Invest, właściciel marki Osiedle Hiszpańskie w Gdańsku, www.osiedlehiszpańskie.pl.
Zatem wracamy. Jakie są koszty postępowania?
Jeżeli chodzi o upadłość konsumencką i samych konsumentów, no to tak naprawdę te koszty są niewielkie, bo opłata od wniosku wynosi 30 zł. Jeżeli mamy profesjonalnego pełnomocnika, który prowadzi naszą sprawę, docelowo też trzeba uiścić opłatę w wysokości 17 zł tytułem opłaty skarbowej. Pomijając oczywiście wynagrodzenie ewentualnie wcześniej dla prawnika, to są jakby jedyne koszty związane tak naprawdę ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. 30 zł i 17, czyli w sumie 47.
Jaki majątek jest wyłączony spod egzekucji?
Znaczy docelowo ten katalog przedmiotów, które są wyłączone z masy upadłości osoby upadłej, jest dość obszerny. Tutaj można wymienić chociażby, nie wiem, lekarstwa, jakieś urządzenia medyczne, które na przykład służą temu, żeby podtrzymać przy życiu bądź utrzymać przy zdrowiu osobę upadłą. To też są na przykład narzędzia wykorzystywane do pracy. które są niezbędne do wykonywania właśnie pracy zarobkowej. Oczywiście to są też ubrania, to jest pościel, niekiedy to jest wyposażenie mieszkania.
A na przykład laptop, który służy, może posłużyć, nie wiem, do nauki.
Również.
Albo właśnie do poszukiwania pracy, jeśli ktoś tej pracy nie ma, albo do pracy.
Znaczy powiem tak, są takie przedmioty, które mają niewielką wartość pieniężną, natomiast mają znaczną wartość użytkową dla osoby upadłej i takie przedmioty mogą również być właśnie włączone.
Mhm. Pani Małgorzato, jak to wyglądało u pani?
W moim przypadku to było tylko mieszkanie, ponieważ wszystko, co miałam w mieszkaniu, to nie było rzeczy przedstawiające jakieś tam wartości, to były stare meble, stary sprzęt, tak, że to w ogóle nie było brane pod uwagę w masie upadłościowej. Także, że to było tylko mieszkanie i z tym, że to mieszkanie zostało sprzedane za śmieszną cenę, bo ja przypominam, że ja wzięłam kredyt 145 tysięcy, natomiast mieszkanie zostało sprzedane za niecałe 60 tysięcy.
A bank domagał się ode mnie 200 tysięcy złotych.
Pomimo wielu lat spłaty. Ponadto dostałam możliwość wynajęcia mieszkania na 2 lata, za co z tej masy upadłościowej zostały te koszty wynajmu opłacone.
I właśnie do tych skutków, co po upadłości konsumenckiej, co ona właściwie ludziom daje, wrócimy za chwilę.
Po tej informacji, że bank za mieszkanie, z którego części kredytu chciał jeszcze 200 tysięcy złotych, sprzedał je za 60 tysięcy, nasi słuchacze pytają, gdzie można tak tanio kupić.
Panie mecenasie, gdzie szukać takich informacji?
Tak naprawdę trzeba śledzić ogłoszenia.
To nie znaczy, że my chcemy, żeby tanio sprzedawać, ale jak będzie więcej chętnych, więc licytacja będzie też kończyła się wyższą kwotą kupna tego mieszkania i wtedy kredytobiorcy, którzy musieli się pozbyć, stracić mieszkanie, będą mieli mniej problemów finansowych dalej.
Znaczy, jeśli mam być szczery, to tak naprawdę osobę, która ogłasza upadłość konsumencką, nie powinno interesować to, za ile to mieszkanie jest sprzedane. Bo nawet jeżeli zostanie później na przykład 200 tysięcy złotych do spłaty, docelowo to i tak zostanie umorzone. Abstrahując od tego, czy jest plan spłaty, czy go nie ma. Więc to, za ile poszło mieszkanie na licytacji, to jest tak naprawdę kwestia, którą powinien się martwić wierzyciel, bo to oznacza, że odzyska więcej bądź mniej. Natomiast z punktu widzenia osoby upadłej to jest bez znaczenia.
Ja tylko przypomnę, że naszymi Państwa gośćmi są pani Małgorzata Janicka, która przeszła proces upadłości konsumenckiej, i pan Filip Kozik, prezes Kancelarii Prawnej KLO Polska. To jakie są korzyści z upadłości konsumenckiej, o ile przy takim dramacie, bo jest to dramat, tracimy mieszkanie, a przedtem jeszcze było bardzo nieprzyjemnie, było bardzo dużo problemów, to jakie są te korzyści z upadłości konsumenckiej?
Tak naprawdę te korzyści powinniśmy rozpatrywać na podstawie 2 etapów, bo samo postępowanie o upadłość konsumencką właśnie z takowych się 2 etapów składa. Pierwszym rodzajem postępowania jest samo postępowanie w przedmiocie ogłoszenia w ogóle upadłości. Polega to na tym, że składamy wniosek o upadłość konsumencką i czekamy po prostu, czy sąd się do niego przychyli, czy nie. W momencie, gdy się sąd do tego wniosku przychyla, to tak naprawdę już widzimy pierwsze korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, bo chociażby wszystkie czynności, które prowadził wcześniej komornik, wszystkie postępowania sądowe o zapłatę, wszystkie postępowania prowadzone przez windykatorów, czy też kancelarie prawne, one muszą być wstrzymane. Bo jakby tutaj docelowa rola przypada syndykowi, który później to całe postępowanie kolejne prowadzi. Więc tu ani komornik, ani bank, ani żadna kancelaria prawna nie powinna się z tą osobą upadłą kontaktować.
I dług nie rośnie.
Co więcej, tak, właśnie odsetki przestają być naliczane, także nawet jeżeli ta procedura trochę nam się przedłuży, to mamy pewność, że dług po prostu nie wzrośnie, bo przestają być naliczane odsetki.
I co dalej?
No, w momencie, gdy sąd ogłasza postępowanie upadłościowe właściwe, dochodzi do tego, że zostaje powołany syndyk, no i sędzia komisarz, którzy docelowo tą całą sprawę później prowadzą. Tak naprawdę taką jakby większą swobodę osoba upadła, no może odczuć dopiero jak zostaje ustalony plan spłaty. Przed ustaleniem planu spłaty syndyk również może zająć wynagrodzenie na podobnych zasadach jak komornik.
W takiej sytuacji jest pani Małgorzata. Teraz nie ma planu spłaty.
Nie mam planu spłaty. W tej chwili syndyk pobiera 25% mojej renty. Cały czas czekam na ten plan spłaty.
A upadłość konsumencka została już ogłoszona, tak? Już jakby proces
tak,
zamknięty.
Tak, tak. Jest, już półtora roku minęło. No i no czekam, bo w moim przypadku jest szansa na to, że nie będzie planu spłaty, będzie oddłużenie, dlatego że jestem rencistką i nie mam szans na podjęcie jakiejś pracy.
To prawda, otóż bardzo istotne jest to, że ten plan spłaty też nie zawsze jest ustalany. Jeżeli dana osoba nie ma zatrudnienia, a nawet jak zatrudnienie ma, natomiast otrzymane wynagrodzenie wystarcza no, tylko na pokrycie tych takich tak
podstawowych
zwanych
potrzeb.
Dokładnie tak. No to tym samym osoba upadła nie ma skąd przeznaczyć środków na plan spłaty. W takiej sytuacji sąd też takiego właśnie planu nie będzie ustalał. Ten etap pominie, no i w konsekwencji dojdzie do całkowitego oddłużenia i już no, totalnej swobody tak naprawdę.
No i jest tak, jak pani Małgorzata też wspominała, z tej masy upadłości wyodrębniona kwota, która pozwala na wynajmowanie przez 2 lata mieszkania.
Tak, oczywiście to też jest decyzja sądu i nie zawsze może coś takiego przyznać. Jest pewien problem w wypadku posiadania jednego mieszkania, dlatego że opłata za najem mieszkania może nastąpić w momencie, kiedy tamto mieszkanie zostanie sprzedane. Więc w zasadzie kilka dni się zostaje bez mieszkania żadnego. Bo trzeba opuścić mieszkanie, prawda? Udostępnić się osobie, która je kupiła i dopiero można zamieszkać w tym nowym. Także, że tu jest pewien problem, no ale zawsze jakoś tam znajdzie się jakieś tam rozwiązanie. Dobrze, że w ogóle jest taka możliwość.
Pan mecenas.
Tutaj odnośnie akurat sprzedaży mieszkania, bardzo istotne jest to, że żeby uzyskać faktycznie środki na wynajem innego lokalu, no to musi zostać spieniężone mieszkanie, w którym faktycznie zamieszkujemy. Jeżeli na przykład mamy 4 nieruchomości, no to wiadomo, że z każdej nieruchomości nie otrzymamy środków na wynajem innego lokalu, tylko to musi być ta konkretna sprzedana, w której faktycznie mieszka osoba upadła wraz z rodziną, czy nawet samemu.
No i załóżmy, że proces upadłości już jest przeprowadzony. Co dalej? Czy taka osoba będzie mogła zaciągać kredyt na kolejne mieszkanie? Czy jest taka możliwość? Czy jest w bazie kredytobiorców niesolidnych? Jak to wygląda?
Czy docelowo dochodzi do tego, że zostają wykreślone dane osoby zadłużonej właśnie z tych rejestrów, o których pani wspomniała. Część na wniosek, część z urzędu. Co więcej, jeżeli chodzi o zaciąganie kolejnych zobowiązań, no to z tym może być problem. Natomiast jeżeli bank zdecyduje, że konkretna osoba jednak rokuje całkiem nieźle, no to tego kredytu, jakby nie chciała, to i tak udzieli. Więc to jest trochę loteria, tego nie zawsze może być. Tak, dokładnie, nie zawsze można to przewidzieć.
Słuchacze są bardzo zaintrygowani tym, że wzięła pani 145 tysięcy kredytów we franku szwajcarskim, przepraszam, a mieszkanie zostało zlicytowane za 60 tysięcy złotych. Jak to możliwe, że można sprzedać dużo więcej warte mieszkanie? Przypomnę, bank się domagał 200 tysięcy za 60 tysięcy złotych. Pan mecenas nam wyjaśniał w międzyczasie, dlaczego, skąd to się bierze.
Znaczy, no, syndyk tak naprawdę działa na podobnych zasadach jak komornik przy spieniężaniu nieruchomości, więc no...
Proces długo trwa.
To raz, natomiast no, tak naprawdę chodzi o to, żeby w miarę sprawnie tą nieruchomość zbyć, uzyskać jakieś środki, przekazać je na poczet spłaty zobowiązań względem wierzycieli. No bo No, tak niestety
chodzi
jest.
O to, żeby byli chętni i żeby im więcej chętnych, tym wyższa kwota, ale to, jak już pan mówił, nie powinno interesować kredytobiorcy, który upadł konsumencko. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Janicka, która przeszła proces upadłości konsumenckiej, i pan Filip Kozik, prezes Kancelarii Prawnej KLO Polska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.